W dniu dzisiejszym miał rozpocząć się pierwszy dzień robót przymusowych pastora Pawła Chojeckiego, który został skazany przez polski sąd z oskarżenia pisowskiej prokuratury. I co? Dyrektor, nominowana przez pisowców, nie wyraziła zgody na wykonywanie tych robót. Dodatkowo, wyciekły do sieci zdjęcia z remontu Komendy Głównej. Porozmawiamy również o ujawnieniu przez ministra Błaszczaka tajnych dokumentów obronnych oraz omówimy kolejną odsłonę wojny polsko-ukraińskiej o zboże. Zapraszam, idź pod prąd na żywo. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest poniedziałek, 18 września. Ja nazywam się Paweł Skopnik i zapraszam Was na program Idź Pod Prąd na Żywo. A ze mną w studio dzisiaj, jednak nie na pracach, robotach przymusowych, tylko z nami, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
Nie witamy. Powiem, żebym się martwił. No, witam Was, mam nadzieję, że i Wy jesteście zadowoleni z takiego obrotu sprawy, że mogę z Wami być, choć...
Nie jesteś pod przymusem.
Tu nie. Mogli mnie skazać na przykład na roboty przymusowe w telewizji Idź Pod Prąd. No, tak jakoś nie wymyślili tego.
Oraz jest z nami szef działu wiadomości, człowiek, który przyszykuje cały internet, żebyśmy wiedzieli, co najważniejszego się dla nas dzieje, redaktor Cezary Kosowicz. Witamy.
Dzień dobry.
Także zacznijmy, Pawle, od tego, co dzisiaj się wydarzyło. Bo była rano pikieta, była konferencja prasowa, po której miało nastąpić rozpoczęcie twoich robót przymusowych. I co się stało?
No widzicie, no, PiS mnie skazał na te roboty przymusowe. Znaczy oczywiście państwo, PiS, no tam sąd i tak dalej, no ale wiemy, że to PiS, prokuratura, no to rozpoczyna, a tam, jak to mówią prawnicy, sąd to jest tylko uroczyste potwierdzenie aktu oskarżenia. To od prawników słyszałem. Biskupi katolicy oczywiście też klepnęli sprawę, byli powiadomieni, wypowiedzieli się w tej sprawie, no i stwierdzili, że nie, nie. Tak mówić nie można, także tu i biskupi, i władza trzeciej RP no, jasno zawyrokowali, że ja muszę się zamknąć. No ale no, jest pewien problem, że ja jestem przekonany, że to ja mam rację, a nie oni. Nie? I tak jakoś sumienie mi nie pozwala się zamknąć. No ale na roboty,
stawiłeś się
na roboty przyszedłem. Ja zresztą tutaj też przecież społecznie pracuję, także to żadna mi tam nowina. Wiele swojego życia, no to różne rzeczy robiłem, za które mi nikt nie płacił, a niekiedy nawet i dobrego słowa nie powiedział, ale to mniejsza z tym. Także przyszedłem tam, widzicie, spora grupa ludzi też no, oburzona tym, że tak powiem, to nie wiem jak to nazwać, bo trzeba by bluzgać, ale państwa polskiego też przyszli wkurzeni na Kościół, na władzę PiSu. Widzicie, to jest 7:30, nawet wcześniej, a mimo wszystko no, ci ludzie wstając o 6 rano, niektórzy przyjeżdżając z bardzo daleka, no Paweł Kurpie, ale to były jeszcze i z zagranicy też podróże, z Terespola tu i tak dalej, także z różnych stron i z południa i z północy. Ludzie jechali setki kilometrów, niektórzy, żeby być tam ze mną. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Wczoraj też koncert się odbył. No i o 8 rano, zgodnie z decyzją pani kurator, na rozkaz sądu, stawiłem się do pracy. No i okazuje się, że też nie można. Że też źle.
Czyli tak jak mówiliśmy w wstępie, prokuratura pisowska oskarżyła cię, sąd to przyklepał, a osoba nominowana przez pisowców nie pozwoliła ci wykonać tej pracy.
No tak, tak, w skrócie. Tak wyszło. No. O co się czepili, to wam powiem.
To za chwilę porozmawiamy w kolejnej części programu. Teraz jeszcze...
Mam to ze sobą.
Wspomnijmy, bo wyciekły do sieci zdjęcia, na których widzimy, jak pan komendant główny policji, pan Szymczyk, wyremontował swój gabinet. Także tutaj również będziemy mogli się zobaczyć. Czarku, coś na ten temat? Wiemy więcej?
Znaczy, bo on głośnik włączył.
A i to głośnik.
Taki miał subwoofer, że normalnie poszło. Ja wiem, że teraz nasi dźwiękowcy to zazdroszczą komendantowi,
daj spokój,
że ma taki sprzęt.
Się do kuchni gdzieś tam przybili albo do łazienki na dole. Daj spokój.
No to poszło parę pięter w dół i w górę. Czyli zobaczcie, jaka była siła wybuchu. On to no, nielegalnie...
Widzimy na zdjęciach prześwitasz do nieba, widać.
Nielegalnie, ale no, wiecie, no, takie są procedury, widać, w Komendzie Głównej Policji. Wstyd i hańba. Wszyscy uczciwi funkcjonariusze policji się wstydzą za to, co tam zrobili. Czyli zobaczcie, no, granatnik z granatem w środku, nie? Został przyniesiony. Przecież to widać, że to jest broń, a nie żaden jakiś tam nie wiadomo, głośnik, czy
a
co
ja widziałem
to takiego.
Takie, taka jest fajna buteleczka, to chyba nawet Korwin kiedyś z niej strzelał, że taka broń, że taka wódka i wiecie, w kształcie kałasznikowa.
Nie, no to
a
wiecie,
powiedział, że to taka...
ja to rozumiem, ale żeby to aż generał policji był taki nie jakiś, no, tego. Ogólnie to... można dziękować Bogu, że się nic nie stało. Tylko mu ucha tam kawałek coś czy urwało, czy tam rozerwało.
Z jednej strony, że się nic nikomu nie stało, no ale bo... z drugiej strony nic się nie stało, co się powinno stać później.
Ta.
No bo tak ustawmy to. Człowiek zaatakował granatnikiem Komendę Główną Policji.
Swój gabinet.
Granatnikiem i to jest komendant policji.
Najważniejsza osoba w...
I on cały czas jest komendantem policji.
Jest ofiarą.
Nic mu się nie stało, oprócz tego, co sam sobie tam zrobił przy tym wybuchu. No to tak obrazuje stan państwa polskiego, że robi się smutno.
Okay. To jeszcze dalej porozmawiamy w kolejnej części. Teraz kolejny temat. Minister Błaszczak, bo mamy oczywiście kampanię wyborczą, postanowił puścić nowy spot, w którym co zrobił? Ujawnił tajne dokumenty z tego, w jaki sposób Polska będzie się broniła w trakcie napaści. No, co tu dodać? Jak to możemy skomentować?
No oni już wszystko są gotowi zrobić, żeby zachować się przy korycie, zostać przy korycie. Dla nich nie ma żadnych wartości. Oni mogą zniszczyć wolność słowa, wolność religii, skazać pastora, mogą tajne dokumenty, obronność Polski. To wszystko, przecież rozmieszczenie tych wojsk jest podobne, co na tych różnych mapach. Siła zbrojna Armii Polskiej, no tam trochę wzrosła, ale niewiele, a przecież część sprzętu poszło na Ukrainę. Także tutaj praktycznie, choć to jest tam sprzed paru lat, to jest dalej w dużej mierze aktualne. Także to jest
tak
kolejna zbrodnia.
Żadna tajemnica nie została, taka, znaczy tajemnica, no są tajne dokumenty, ale było o tym mówione, że jednak w razie napaści to no tak to, mniej więcej to do rzeki.
Dlatego...
Skoro to było mówione, to po no co oni... to pokazywać, że to naprawdę było w tych dokumentach?
Nie, no jedna sprawa to jest tam coś sobie opowiadać,
no właśnie...
albo że tam wywiady tam innych państw tam pewnie zdobyły tam jakieś informacje i te miały, a druga sprawa to potwierdzić te informacje, te źródła.
Jeszcze podać szczegóły. Jeszcze
podać jakieś
szczegóły.
Tam szczegóły no. I jeszcze pokazać, że się, pokazać wszystkim, w tym sojusznikom, że się, jak się traktuje dokumenty, przecież jesteśmy w NATO i mamy te wspólne plany, jak oni traktują po raz kolejny tajne dokumenty, tajne informacje, no to potem ciężko będzie, żeby nam zaufali w czymkolwiek, tak, nam w sensie polskim.
Ja to szkoda, że nie pokazał, jakie teraz są. A co? Jak pokazał tam Boże, to mógł pokazać, gdzie teraz, gdzie rozmieszczone.
No a teraz są dobre, nie? Te są złe, to teraz by pokazał, a my mamy takie
fajne. Są dobre, gdzie są rozmieszczone tam jakieś tajne bazy i tak dalej, no to co?
Nie, no widać, że nie ma takiej granicy, jakiej PiS by nie przekroczył, by utrzymać władzę. To jest no, bardzo niebezpieczna sytuacja dla każdego obywatela, tak jak ja, ale też i dla państwa polskiego, czyli dla nas wszystkich.
Okej, okay, i przechodzimy jeszcze do ostatniego tematu, bo ciąg dalszy, jeżeli chodzi o spór polsko-ukraiński. Ukraina zapowiedziała wystosowanie pozwu przeciwko Polsce. Czy to dobry ruch, zły ruch? Jak oceniacie?
No, Ukraina się broni. Broni się przed sowiecką agresją, potrzebuje pieniędzy. No tam mówią, że to jacyś oligarchowie, tam to zboże i tak dalej, ale mimo wszystko widać, że prezydent Zełenski, no chyba on wie, jak jest i jednak chce tego możliwości eksportu zboża przez Polskę, Węgry, Słowację, bo tutaj wszystkie te trzy państwa, ponieważ Rusy blokują Morze Czarne, gdzie sobie spokojnie to zboże kiedyś płynęło tam gdzieś do Afryki czy do Azji, gdzie były braki żywnościowe. I no, Ukraińcy robią co mogą, żeby sobie no, pomóc w sytuacji bardzo krytycznej. Praktycznie no, państwo jest nie może niczego produkować, jedynie ten eksport towarów rolnych jest jedyną ich możliwością zdobycia jakichś środków.
To czemu na przykład nie robią pozwu przeciwko NATO, że nie blokują morza?
No też oczywiście byśmy tego chcieli, ale idea jest taka, że zobaczcie, na rozwiązanie tej sprawy było wiele czasu. Można było myśleć o jakimś uszczelnieniu tych konwoi i tak dalej, i tak dalej. PiS nie potrafiło niczego zrobić, a dzisiaj jest międzynarodowy skandal. Ja mówiłem, że PiS jest mistrzem w niszczeniu wszystkiego, co dobre dla Polski. I nawet tę przyjaźń, która się zrodziła, można powiedzieć, w czasie wojny, tę sławę Polski, że pomogła Ukrainie, oni też potrafią utopić i zniszczyć. I to właśnie rząd pisowski w tej chwili zrobił.
Przed chwilą hańba. Wspólne przytulanie się, klepanie po plecach, wielka przyjaźń, wielki reset, możliwość w końcu jakieś światełko w tunelu, że możemy rozliczyć te stare zaległości, które wciąż nam ciążą w naszych relacjach, a tu nagle takie sytuacje. No ale nic, o tym również porozmawiamy w dalszej części programu, na którą was teraz serdecznie zapraszam. Także wracamy do pierwszego tematu, czyli proces, twoje prace i przypomnijmy, może to troszkę jakoś usegregujmy, bo w dniu wczorajszym odbył się koncert poparcia na Placu Litewskim, gdzie były tutaj puszczone piosenki Jerzego Dajuka, które były na już wcześniejszym koncercie dla ciebie specjalną dedykacją. Były piosenki tej grupy muzycznej z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Ty również się wypowiadałeś, dlatego może jeszcze coś nam powiesz, jak ogólnie ty tu przeżyłeś ten wczorajszy koncert?
No bardzo takie wspaniałe święto poparcia. Bardzo dziękuję każdemu, kto przybył, przyjechał, kto też uczestniczył w internecie, bo była transmisja live, kto dzisiaj też tam podaje, komentuje. Też z daleka ludzie poprzyjeżdżali, nasi widzowie, ale też zwykli mieszkańcy przechodząc, widząc tutaj jakieś fajne zgromadzenie, takie kolorowe, wesołe, jeszcze śpiewające, zatrzymywali się i nie mogli uwierzyć, że coś takiego się dzieje. Bardzo bym chciał, żebyśmy nie w takich okolicznościach, tak smutnych, że tutaj ta hańba, którą zgotował rząd Prawa i Sprawiedliwości, miała się dokonać na następny dzień, żebyśmy się w innych okolicznościach spotykali, nie w tak nieprzyjemnych i tak smutnych dla wolnych Polaków.
Ale może to są właśnie takie okoliczności, które scalają. Bo wiesz, fajnie jest się spotkać, gdzie jest wszystko dobrze, posiedzieć przy grillu, wypić sobie herbatkę czy tam co innego, a inna sprawa jest, gdy coś dzieje się ważnego, że ktoś ma przykrości, bo może być to, na pewno nie jest dla ciebie to przyjemna sytuacja i właśnie to może i ciebie buduje, ale tak samo scala całe nasze środowisko.
No oczywiście te elementy jakieś występują, o których mówisz, ale jednak to jest wstyd także dla Polaków poza granicami. Jeśli byśmy mogli pokazać głos zza Olzia, tam gdzie Polacy chcieliby być dumni przed swoimi czeskimi braćmi, to dzisiaj muszą się wstydzić za Polskę, że nie ma w Polsce wolności słowa i religii. Zbyszek, działacz.
Zbyszek Niemiec, tak.
Poloniny i chrześcijański zza Olzia.
W przeszłości zazdrościliśmy Polakom żyjącym w Polsce za czasów komuny, że w Polsce była dużo większa wolność niż na przykład w Czechach, w Czechosłowacji. W Czechosłowacji rządzili komuniści, dokuczali nam, czuliśmy się ludźmi niewolnymi. Ale teraz jak patrzymy, porównywamy Polskę z Czechami, widać, że w Polsce brakuje wolności. Pastor Kościoła Nowego Przymierza prześladowany przez władze polskie, sądy, wleczony po sądach, niesprawiedliwie osądzony na roboty przymusowe. Nie jest to dobra sytuacja w Polsce. My Polacy w Czechach, na Zaolziu, jesteśmy patriotyczni i Polskę, kochamy Polskę jest nam przykro, że takie rzeczy się dzieją w Polsce, że ludzie muszą być wleczeni po sądach. Także wspieramy pastora Chojeckiego. Dziękujemy za to, co robi.
Jest to jeden z wielu głosów, które otrzymaliśmy, które tak naprawdę ty otrzymałeś, bo to jest wsparcie przede wszystkim dla ciebie.
No ale to wiesz, no ja nie działam w próżni. Nie? Gdyby nie wy, nie? Nasi widzowie, pracownicy, pomocnicy, tu Czarek to praktycznie od pierwszych dni telewizji Idź Pod Prąd, no gdyby nie wy, to ja bym teraz nie był włóczony po tych sądach, no bo to właśnie przez sukces telewizji Idź Pod Prąd zaczęliśmy zagrażać katokomunie, no i stąd ten proces, nie? Ale jeszcze do Zbyszka i też tam całe środowisko jest polskich protestantów i także czeskich protestantów, którzy śledzą to na Zaolziu, Śląsk Cieszyński. Wiecie, to jest jedyny taki region, mówię o tej polskiej części Śląska Cieszyńskiego, gdzie protestanci mieszkają w zwartym, można powiedzieć, na zwartej zabudowie. Nie? Znaczy, że jest większość protestancka na tym terenie, a przynajmniej są znaczną częścią społeczeństwa południa Śląska. Nie? Także oni zawsze, tak jak Zbyszek mówi, byli dumni z Polski, a teraz muszą się wstydzić. Zobaczcie, jak PiS w sposób tak, jakby to powiedzieć, lawinowy, szybki, niszczy nawet wizerunek za granicą państwa polskiego. Kiedyś mówiliśmy o tolerancji, państwie bez stosów, a teraz pastora się włóczy po sądach za słowa na kazaniu w protestanckim kościele. No niech to wreszcie może do któregoś z pisowskich sumień ruszy to, nie? Tak, wiesz, marna szansa, ale próbuje.
Ty, Czarku, również byłeś z nami wczoraj na tym koncercie. Jakie twoje wrażenia?
Byłem. Bardzo sympatycznie tam ludzie przechodzili. Widziałem dużo rozmów tam też prowadzonych.
Tak, no my byliśmy w tych charakterystycznych koszulkach, więc było widać mniej więcej, ile jest nas osób, ale myślę, że drugie tyle osób było właśnie bez tych strojów, które się tam przeplatały, przychodziły.
Myślę, że więcej, tylko nie wszyscy tak stali cały czas.
Ale tylko nas było też tak dużo, dlatego to było.
Tak. Ale wiem, że dużo rozmów też byli. Ludzie przyjechali specjalnie z daleka, czy z Warszawy, z Podkarpacia, z różnych miejsc, także bardzo fajnie.
Z Berlina.
Wsparcie z Berlina. O nie, no to koniec.
Co teraz PiS powie?
To samo co wcześniej, nic. Zapewne.
Polonia z Berlina, tak. Irena przyjechała, dziękuję. Proszę, Czarku, ja ci przerwałem.
Także fajnie też, no fajnie jest zawsze na głównym placu miasta śpiewać pieśni chwalące Boga, mówić o tym. To jest zawsze piękna okazja i ludzie mogli usłyszeć znowu Ewangelię i myślę, że do wielu to dotrze tak bardziej osobiście.
Także dziękujemy prezydentowi Lublina, panu Żukowi. To zresztą muszę się tu, mam déjà vu, bo moja córka teraz ma Żuk na nazwisko, nie? Po mężu, nie? Ale to prezydent Żuk bardzo tu się porządnie zachował, zresztą nie pierwszy raz i mogliśmy bez żadnych zakłóceń wyrażać swoje poglądy, śpiewać, przemawiać, rozmawiać z ludźmi. Także no widać, że wiecie, ci sami ludzie, tylko jedni no, są w PiS-ie i muszą wykonywać rozkazy, a inni jakoś mogą postępować normalnie, po ludzku, nie bojąc się pisowskiej zemsty i tak dalej. Dzisiaj taka myśl po tej wizycie, tam w tym miejscu skazania, w miejscu pracy przymusowej, gdzie miałem być, no to my przyszliśmy jako radośni, spokojni, uśmiechnięci ludzie, było też trochę rodzin z dziećmi i tak dalej. No i kiedy tam weszliśmy później, no to widzieliśmy ludzi smutnych i przestraszonych. Widać jak ten system katolicko-komunistyczny, bo to przecież nie tylko PiS do tego doprowadziło, nie? To ja mam świadomość, że te zmiany mentalne w Polakach, no to z wolnych ludzi przerobiono nas na takich, którzy mną czapkę przed Panem. Ale i w ogóle...
Czego oni się tak boją?
Nie
wiem. Czy zastrzeli ich?
Nie wiem.
A do, może komendant główny wpadnie?
Jedyne, co może... No tam są drewniane chatki, to jakby tam walnął z tego granatnika ten komendant główny, to Polska. W każdym razie no, ci ludzie się boją. I nie dość, że się boją, to jeszcze nie rozumieją ludzi wolnych. Bo oni się dziwią mi. Ja tu się trochę do was odwrócę. No to nie jest żadna zniewaga, żebyście nie tego, ale odwrócę się na chwilę plecami, żebyście tak, coś bardzo, zobaczyli. Proszę bardzo.
Bardzo fajne.
Czy widać wyraźnie?
Skazany za krytykę Kościoła i PiSu. Tak. Przeczytajmy, żeby taką, dopomóc, żebyś nie musiał nam tutaj wstawać.
Tak,
nie
tak. Taką miałem tu koszulkę, strój roboczy i ci ludzie się boją. Oni nie rozumieją, że ja po prostu chronię swoją godność i wolność. I wielu ludzi rozumie to podobnie. Nie? Wielu tych wyzwolonych
to
już...
Przez to cię nie chcieli?
Miałeś złą
tyłu,
koszulkę.
Tak?
Ale to no, wiecie,
czy a może przez to z przodu?
Za chwilę jeszcze wróćmy do tego koncertu, dokończmy, bo tak jak już mówiliśmy, wiele proszę, głosów proszę. Wsparcia spływa, które również dalej prosimy. Jeżeli możesz, nagraj się z hashtagiem wspieram pastora. Powiedz, dlaczego wspierasz pastora, albo co ci się nie podoba w tym państwie, dlaczego gdy tam, gdzie są tak wyroki za słowa. Ale mamy jeszcze właśnie z wczoraj z tego koncertu dwie wypowiedzi jednego z naszych widzów, który dotarł oraz tutaj jednego z twoich przyjaciół, pastora Radka Kopcia. Poprosimy o te krótkie wypowiedzi.
No więc jestem tutaj z tego względu, że po prostu chciałbym wyrazić sprzeciw dla tego, co się dzieje w tym kraju i dla wyroku, jaki zapadł przeciwko pastorowi Chojeckiemu. Solidaryzuję się z nim, wspieram go bardzo serdecznie i dlatego tu jestem.
Dlaczego śpiewacie w solidarności z pastorem Chojeckim?
Dwa główne powody. Pierwszy taki, że Paweł jest naszym przyjacielem. Drugi powód no to taki, że doświadcza niesprawiedliwości. Że to mówi mądre słowa, prawdziwe. No może krytyczne, ale to trzeba krytykować, jeśli chcemy być, żeby żyć w prawdzie. W swoim kościele, a państwo polskie go ściga, tak porządnego człowieka wysyła na jakieś roboty przymusowe. No w związku z tym solidaryzujemy się z Pawłem i śpiewaliśmy dla niego. Na chwałę Boga, ale też dla niego, żeby wiedział, że jesteśmy z nim.
Ale już został skazany, to dlaczego dalej śpiewacie, dlaczego dalej działacie?
No, mogą być kolejni. Po pierwsze mówią, mogą być kolejni. No, mamy nadzieję, że to się jakoś rozniesie, że ludzie się tak przebudzą w swoich umysłach, świadomościach, co się dzieje. Nie? Że to państwo polskie skazuje porządnego człowieka na jakieś roboty przymusowe, dlatego że biskupom czy władzy nie podoba się to, co mówi. Władza musi czuć oddech obywateli, że tak nie można postępować. Że to jest obrzydliwa, paskudna niesprawiedliwość.
Tak, i to było wczoraj, ten koncert, na którym mieliśmy przyjemność być, który miałem przyjemność zapowiadać, ale przechodzimy dalej. Dzisiaj odbyła się ta poranna pikieta, na której również była konferencja prasowa, w której ty, Pawle, no, w której się wypowiadałeś. I zanim przejdziemy do tej pikety, to chciałbym zapowiedzieć dzisiejszą sondę, którą mamy w naszym programie przygotowaną. Pytanie jest, niestety na konferencji prasowej, która była ogłoszona, nie pojawiły się żadne, ani prawe, ani lewe, ani wielkie, ani mniejsze media, tylko no, telewizja Idź Pod Prąd i twoi zwolennicy, sympatycy, których znasz, a nie zaszczycił nas żaden nawet z najmniejszej redakcji dziennikarz. No i tu zadaliśmy
troszeczkę takie... tutaj później coś dodam,
no, pojawiła
ale
się
wiesz
pani,
o co chodzi.
Tak, pojawiła się pani, ale to za chwilę.
To nie jest tak, żeby nie było żadnego dziennikarza.
Tak, ona była, ale się przestraszyła, ale... gdzie ona się pojawiła, bo ona nie wiedziała, gdzie się pojawiła. Także przypadkiem się jeden dziennikarz zabłąkał, to szybciej uciekał, niż się tam pojawił. Ale to teraz zapowiem jeszcze dzisiejszą...
Jak zobaczyła, to już wiedziała, bo tak to by...
Tak.
Że no, trzeba uciekać. Wiecie,
dziwnie, że jako dziennikarz się nie zainteresowała, no ale to jeszcze za chwilkę ogłoszę sądę. Pytanie jest, dlaczego dziennikarze milczą w temacie procesu pastora? I mamy odpowiedź pierwszą, bo to nie ma znaczenia dla Polski. Pastor jest niewygodny, druga już odpowiedź, pastor jest niewygodny dla wszystkich opcji politycznych, albo trzecia opcja inna. No i tu jeżeli możecie, to prosimy bardzo o wasze komentarze, żeby opisać.
To ja też sobie zagłosuję.
Już zagłosujesz, super. A teraz jeszcze chciałbym was zaprosić, bo przeprowadziliśmy taką sondę uliczną odnośnie tego procesu. No i niestety to, co już mogę zdradzić, właśnie mało kto wie o tym procesie, no bo media o tym zamilczają. No ale poprosimy o sondę i za chwilę ją skomentujemy.
pastor Paweł Chojecki został skazany za krytykę PiS-u, Dudy i Kościoła katolickiego na 8 miesięcy robót publicznych.
Nie słyszałem, niestety.
A jak sądzisz, czy to jest w ogóle sprawiedliwe, żeby skazywać ludzi za słowa?
No moim zdaniem, jeżeli ktoś tak powiedział i liczył się z tym, że co mówi, no to moim zdaniem to jest no po prostu to jest uczciwe. Że to się, no że jak tak się powie, no to się trzeba brać odpowiedzialność za to, co się powie.
Pastor, tak? Za krytykę.
Tak. No jeżeli no, słuszna.
Myślę, że każdy ma prawo krytykować. To nie jest świętość jakaś.
Jeżeli jest to w słusznej sprawie, zgodne z prawdą, oczywiście, to ma prawo, ale jeżeli to jest jakaś bzdura, no to...
Zależy jakie słowa. Jeżeli naprawdę coś było nie tak w tym, no to może należy się rzeczywiście.
Żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo powiedzieć, co myśli.
Nie słyszałem, ale też nie jestem zwolennikiem ani PiS-u, ani tej organizacji rządzącej, więc ubolewam, jeśli tak było prawdą. No, kiedyś mówiło się o wolności słowa, więc... Ale to się mówi, a u nas jest prawo, no, to stosuje się do sytuacji.
Uważam, że to jest najgorsze, co mogły sądy zrobić.
Co pan właśnie sądzi o takich wyrokach za słowa? Czy powinny być wydawane?
Nie powinny być. A dlaczego na przykład Kaczyński został skazany za nazwanie nas, kurczę, mordami zdradzieckimi? Też powinien zostać skazany i też powinien zasuwać, kurczę, i sprzątać ulicę. Dlaczego jedni, kurczę, mogą być skazani, a drudzy nie? Gdzie te sądy są?
Gdzie te sądy, panie?
Czego Kaczyński nie lata z miotłą. No jak widzicie, właśnie to, co jest smutne, czyli to, że ten temat jest przemilczany. No ale dlaczego? No jeżeli, tak jak mówimy, była konferencja zwołana, były media poinformowane, nikt się nie zjawił. No zjawiła się jedna pani, o której już właśnie wspomniałeś, ale okazało się, że ta pani przyszła, żeby zrobić ale wywiad.
Szybko się zmyła.
Wywiad tam z panią dyrektor, nie wiedząc o tym, że gdzie ona wchodzi, że tam będzie, bo my akurat po twoim tym mogliśmy wejść, bo był dzisiaj dzień otwarty, tak samo jak u nas, bilety były za darmo, więc skorzystaliśmy z promocji, wyszliśmy do tego skansenu, żeby zobaczyć, no i pani widząc, że jest jakaś grupa...
Pani dziennikarz też przyszła na dzień otwarty.
Pani dziennikarz chyba wynikało z tego, że przyszła no, zrobić wywiad z panią dyrektor, bo później było widać w tle, że tam rozmawiają, no ale chyba będąc dziennikarzem, widząc zorganizowaną grupę, w tych samych koszulkach, transparenty, coś się dzieje, no to jakaś chyba ciekawskość dziennikarska, ten
co ty,
powinna nakazać, żeby chociaż zapytać, co to się dzieje. Wiecie, ja nie mówię, żeby materiał puścić, ale chociaż zapytać. A ona głowę spuściła w dół i strzała.
I ucieka, ta. To są, mówię, smutni, zniewoleni ludzie. Nie? To było akurat radio, to takie publiczne, czyli pisowskie, można tak powiedzieć. Nie? Tam wszyscy się boją. I to jest coś, z czym chcemy walczyć. Właśnie po to jest ten ruch. Idziemy po wolność, żeby gromadzić ludzi, którzy nie chcą dalej żyć w takim państwie, gdzie strach, gdzie takie pochlebstwa, służalczość i tak dalej są głównym wyznacznikiem relacji obywatel-państwo, obywatel-państwowy pracodawca. Nie? No bo to są państwowi pracodawcy i w skansenie, i w tym pisowskim radiu, nie? Że to jest naprawdę taki bardzo, bardzo takie przeżyłem takie zderzenie tego, że ci ludzie nie tylko, że sami nie są wolni, to oni nie rozumieją wolności i wręcz mają do ciebie czy do mnie pretensje, że my chcemy działać jak wolni ludzie.
Znaczy, no to już mówiłeś, że się ten strach, nie, że
to mnie...
pani dyrektor, czyli no osoba najważniejsza w tym skansenie, by się wydawało, a to było wszystko taki popłoch, co to się dzieje? Przyszedł Paweł, jeszcze tam miał obstawę, przyszli inni ludzie, ojejka, co to będzie, nie? Że jakie przerażenie.
Tak nie, jak no, no bardzo, bardzo brzydkie odczucia miałem, nieprzyjemne po tej wizycie, szczególnie, że tę panią dyrektor ja osobiście znam. To jest córka senatora Bendera, mieszkała na tym samym osiedlu, co ja. Razemśmy tam na spacery z psami chodzili, różne takie rzeczy. Potem wielokrotnie spotykaliśmy się w różnej działalności takiej patriotycznej, no bo ona z takiego katolicko-konserwatywnego domu i tak dalej. Jesteśmy na ty. Ja ją uprzedziłem miesiąc temu, że tu jestem do niej skazany, że tu będzie zainteresowanie mediów, że to będzie także, no wszystko starałem się tak zrobić, żeby nie było żadnego zaskoczenia czy czegoś niemiłego dla tych Bogu ducha winnych ludzi, pracowników skansenu czy jej, nie? Także ze swojej strony zrobiłem, co trzeba, a tutaj no taki ząg. Najpierw no, telewizja weszła, no, z jedną dziennikarką rozmawia, a drugą telewizję wyrzuca, nie? Że wysłała jakiegoś pracownika, żeby wyrzucił ekipę telewizji Idź Pod Prąd. Potem no, ja zostałem już sam z synem, prosząc tego pana, że tu mam zaświadczenie lekarskie i żeby opieka medyczna, jakby mi się coś tam stało, tu mam leki, przyjmuję
je. Najmłodszy nie jesteś.
No to już nie będę o tym mówił. I ten pan się zgodził, ale wyobraźcie sobie, ta pani dyrektor się nie zgodziła i kazała wyjść mojemu synowi, żebym ja sam tam został. Zobaczcie, jeśli weźmiecie Biblię, bo to są katolicy, nie? Ta pani Bender, Motyka Bender, ona jest taką bardzo taką katoliczką, dość znaną, jej ojciec zresztą też. Zobaczcie, w Piśmie Świętym, w Dziejach Apostolskich jest opis, jak apostoł Paweł był włóczony po rzymskich więzieniach. I on zawsze mógł wziąć ze sobą niekiedy nawet kilku ludzi, żeby mu pomagali, żeby też dbali o jego bezpieczeństwo, czy różne takie tam rzeczy. Przeczytajcie sobie Dzieje Apostolskie, tam Bogna, no rzuć okiem do Biblii, no jesteś katoliczką, to zobacz, że nawet okrutne rzymskie władze, nie chrześcijańskie, pozwalały skazańcom właśnie za słowa, za wolność religijną mieć kogoś do pomocy, czy tam, żeby z nim tę karę odbyć. Bywał. A tu pani, no pani tam Bogna się nie zgodziła, nie? Ty byłeś osobiście w jej tam gabinecie na górze, że
tak,
prosząc,
się.
Żebyście jako we dwóchście poszli, jako wolontariusze, żebyście mogli też popracować, zrobić coś dobrego dla skansenu.
Też się nie dało, też
nie wolno, nie?
Wolno, wolno jako opieki, właśnie słyszałem za drzwiami, jaki był popłoch z tego powodu, nie, że tutaj coś się dzieje.
Opieki medycznej też mi odmówiła, że mój syn nie może być ze mną, z lekami, czy tam jakbym tam coś mi się stało i tak dalej, no to ta z nominacji pisowskiej i taka katoliczka bardzo no, prawomyślna, nie wiem jak ją tam nazwać, ale taka bogobojna, no nie no, kościelnobojna, nie? Bo z Bogiem to chyba nie ma nic wspólnego, no odmówiła mi nawet opieki medycznej, czyli no gorzej niż w rzymskim surowym więzieniu tak traktują pisowcy, katolicy ludzi. I do tego powiedziano, że nie przyjmą mnie na tę pracę, nakazując mi nałożenie innej koszulki. Że ta koszulka, którą wam przed chwilą pokazałem, to ja nie mogę w niej pracować.
Jestem ciekaw, czy chodziło o to, co z tyłu, czy bardziej o to, co z przodu?
No właśnie nie wiem. Nie, no bo oni
czy
tak
o wolność? Jasno... Może to po im się źle skojarzyło.
Może po wolność.
Że PO myśleli, że ten...
PO jest, nie wiem. Ale że w tej koszulce ja nie mogę pracować, no i mimo, że no już cały dzień tu zarezerwowałem na tę pracę, no to po 55 minutach, tak jasno mam to na piśmie, jest, że po 55 minutach, no już mnie wyrzucają z tego skansenu.
Ciekawe, bo kiedyś to nawet tak skazańcom specjalnie wieszali, za co to
właśnie,
nie, tam gdzieś no w jakichś dybach.
To właśnie, żeby tak ludzie wiedzieli, że nie wolno krytykować PiS-u,
chyba...
nie wolno krytykować Kościoła katolickiego, bo pójdziesz na roboty, ześlą cię, to oni powinni się cieszyć, że ja
już takim, sam, że, już
sam że ja właśnie tu, tak, tu sam z tym napisem, nie? Już nie trzeba chodzić z transparentami, bo tam ci katolicy hejterzy się w internecie odgrażali, że będą sobie robić zdjęcia, jak pastor tu zamiata. No to już ja sam się jako skazaniec tu, że tak powiem, sam pokazałem, że tu nie wolno krytykować PiS-u, nie wolno krytykować Kościoła katolickiego, bo będziesz miał taki los jak ja. No to też nie wolno. No to PiS mówi, że i tego nie wolno. No.
Tak właśnie, bo oni może sądzili, że ty przyjdziesz taki skruszony, żeby nikt go przypadkiem nie zobaczył, gdzieś tam po kątach się przemykał.
Ja jestem wolnym Polakiem, a wy tego nie rozumiecie.
Przychodzisz z całą ekipą, pikieta, transparenty, no konferencja prasowa.
Na tym polega życie obywatelskie w wolnym, chyba że jesteśmy Białorusią.
I jeszcze koszulkę założyłeś, a może chcieli, żebyś bez koszulki chodził?
No, to ja zadzwoniłem do adwokata i pytam, no słuchaj Andrzej, do mecenasa Turczyna, czy oni mi mogą nakazywać zdjęcie koszulki? A Andrzej do nich tam mówi, to co jeszcze, może mu każecie w majtkach przyjść? No nie, nie, tam... Także taka rozmowa, no to już jaja są, nie? No najpierw akurat chcieli nas wyrzucić, tak, tu proszę wyjść, już tu pan powiedział, żeby wyjść. Ja mówię, nie, ja tu mam wyrok sądowy, ja jak nie wykonam tego wyroku, pójdę do więzienia, proszę mi na piśmie dać, że wy mi odmawiacie prawa do wykonania wyroku. No już jak mi napisali to na piśmie, mam.
I jeden no z komentarzy.
To wtedy mecenas Turczyn mówi, a to teraz możesz iść. Joanna, teraz to jest ich problem.
Joanna Zielińska pisze, a może liczyli, że pastor schórzy i nie pójdzie, nie pojawi się w nowej pracy właśnie. Może oni na to liczyli, że ty może pokażesz właśnie, tak jak nie przestałeś dalej mówić to, za co zostałeś skazany, to może ty w ogóle zabojkotujesz to i w ogóle nie pojawisz się na tych pracach, uznasz,
że wiesz, to ludzie, którzy stoją za tym procesem, ja nie mówię o tych bezpośrednich wykonawcach tego, tylko przecież ten proces to jest na najwyższych szczeblach władzy w Polsce ukartowany. Samo to takie zgodne milczenie dziennikarzy, że wiesz, no dziennikarz nawet przez przypadek wchodzi w tę sytuację i każdy dziennikarz to już by chciał na gorąco mieć materiał, będzie miał pierwszy, nie? Przecież tyle ludzi, wiesz, a tu dziennikarz niby polski, nie, wiecie, no ucieka chyłkiem, milczkiem, boi się cokolwiek zrobić. Później nasza telewizja chciała z panią Bender-Motyką zrobić wywiad. Nie, bo ja tu udzielam tam wywiad do tej Radio Lublin, czy tam coś tam, nie? Także, no wiecie, to jest w takim państwie, my nie chcemy żyć. To jest państwo dla niewolników. A my jesteśmy wolnymi ludźmi. Dzięki Chrystusowi i dzięki wielkiej historii naszych przodków jesteśmy wolnymi Polakami i nie godzimy się na życie na tej przysłowiowej Białorusi, jaką PiS nam tu zrobił, do spółki z biskupami katolickimi.
No i tu mamy komentarze, które właśnie cieszą się, osób naszych widzów, które cieszą się, że jednak jesteś tutaj z nami w studio. Mhm. Mamy Joanna Zielińska, jak dobrze widzieć pastora. Mhm. Elżbieta Wołczacka, witam pastora i Kościół Chrystusowy, wstyd dla dziennikarzy, którzy nie nagłaśniają sprawy wolności słowa.
No, wstyd. To jest, mówię, dlatego potrzebujemy telewizji Idź Pod Prąd. Bo ja tego już doświadczyłem w latach 90. różne akcje uliczne, polityczne i społeczne robiąc. Dziennikarze nawet przychodzili, relacjonowali, a potem nic się nie pokazywało, bo redaktor naczelny zakazał i do widzenia, nie? I ja mu wtedy właśnie mówiłem, tu Czarek świadkiem, musimy stworzyć własne media, bo oni nas sami nigdy nie pokażą. No zobaczcie, gdyby to się działo i nie mielibyśmy telewizji Idź Pod Prąd i nie moglibyśmy dzisiaj do was mówić, nie? A to, co tu nasza słuchaczka powiedziała, no to jest dla mnie jeden z większych problemów, że zamiast robić to, co uważam najważniejszego dla Polski, czyli mówić do Polaków prawdę i Słowa Bożego i próbować być jakimś przewodnikiem w tych meandrach politycznych, bo tu komentujemy i jedno i drugie, no to ja muszę tracić czas na kopanie się z koniem. Nie? To jest dla mnie smutek i chwała Bogu, że dzisiaj jeszcze z wami jestem, a jutro zobaczymy, czy będzie, nie?
Tak, a mamy to jeszcze komentarz, że Grażyna Biedka. Moim zdaniem pastor Chojecki nie musi wykonać wyroku sądu, ponieważ politycy PiS boją się utraty władzy, a to by im mogło tylko zaszkodzić. No właśnie to jest ta zmowa milczenia, o której chyba mówimy.
Gdyby to poszło w świat, to
możliwe, żeby się straszyli.
Ciągle na telefon obiecano mi, że tu zresztą na piśmie mecenas Turczyn wystąpił, sprawdzam.
Prawnie wygląda to tak, że gdybyś nie stawił
ani
się...
Ani pani kurator, ani ten pan, który ma skazańców nadzorować w tym skansenie, no do mnie nie dzwonią. Zobaczcie, no to byłem o 8 rano, to już trochę jest czasu, nie?
No bo gdybyś nie wykonał tego wyroku, no to...
Idę do więzienia.
Sąd ma prawo ci...
Idę do więzienia. Tak, na sztywno.
Okej.
Ale... Może ci jednak zaliczą pracę tutaj w redakcji, nie wiem.
No może mi zmienią, pani kurator mi zmieni na przymusowe prace, roboty przymusowe w telewizji Idź Pod Prąd. To nawet mogę...
Tak, może się okazać, że faktycznie nikt inny nie będzie. Nie będzie ale na tyle odważny.
Jeszcze porozmawiamy o tej pikiecie i o tej konferencji prasowej, ponieważ całość będzie dostępna zapewne w dogrywce albo w kolejnych materiałach, ale jest fragment, w którym odpowiadasz Jarosławowi Kaczyńskiemu na to, co powiedział w sobotę. I może w pierwszej kolejności poprośmy wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który przeprasza za to, że jednak PiS-owcy nie są tacy doskonali.
Musimy zwyciężyć. I dlatego trzeba powiedzieć tym niezdecydowanym, no może macie do nas jakieś pretensje, może gdzieś zawiedliśmy, ale nie dajcie się nabrać, bo wróci to, co było. Wróci to, co było także przeciw wam. Nie bądźcie niemądrzy. My też nie byliśmy idealni, ale nawet jeżeli chodzi o różnego rodzaju błędy, to byliśmy w stanie się do nich przyznać.
Tak, no to zobaczmy, co odpowiedziałeś, Pawle, na naszej dzisiejszej pikiecie na słowa Jarosława Kaczyńskiego.
Dwa dni temu Jarosław Kaczyński zwrócił się z taką, moim zdaniem, zresztą nie będę jeszcze mojego zdania przedstawiał, zwrócił się z prośbą o przebaczenie. Przeczytam wam tę prośbę i no, postaram się krótko na nią odpowiedzieć. Jarosław Kaczyński mówi do niezdecydowanych Polaków. Ja przypominam, że kilka lat życia poświęciłem i za to przepraszam dzisiaj z tej perspektywy, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło dojść do władzy. Na tym tle widać, jak podli i mali są to ludzie. Dzisiaj Jarosław Kaczyński dokładnie w sobotę mówi takie słowa. Dlatego trzeba powiedzieć tym niezdecydowanym, zedrze teraz o nasze głosy. Gdyby sprawiedliwie, zgodnie z prawem, rządził Polską, miałby je wszystkie. A dzisiaj żebrze i łże. Dlatego trzeba powiedzieć tym, mówi Jarosław Kaczyński, odpowiedzialny za to, co się dzisiaj tu dzieje. Za tę komunistyczno-katolicką zbrodnię sądową. Dlatego trzeba przypomnieć tym niezdecydowanym. Może macie do nas jakieś pretensje. Może gdzieś zawiedliśmy. Ale nie dajcie się nabrać. Bo wróci to, co było. Co było także przeciw wam. No nie, Jarosławie. Ani komuniści, którzy rządzili w Polsce. Ani Platforma Tuska, która rządziła w Polsce. Nie nękała niewinnych chrześcijan. To zrobiłeś ty i twoja banda. Dalej wyznaję. My też nie byliśmy idealni. Ale nawet jeżeli chodzi o różnego rodzaju błędy. Pamiętacie? Za komuny były błędy i wypaczenia. No Jarosław znowu mówi o błędach. To byliśmy w stanie się do nich przyznać. Zobaczcie, łże. I tu już nie będę porównań do zwierząt dawał. Nie byłeś w stanie się przyznać do tej zbrodni sądowej. Mam nadzieję, że konsekwencje tego dotrą do Polaków. Mam nadzieję, że to, co mam na plecach napisane, już nigdy nie dotknie szczególnie was, młodego pokolenia. I nie będziecie tak, jak chrześcijanie kiedyś. Byłem wczoraj na Śląsku Cieszyńskim. Tam są miejsca, gdzie chrześcijanie musieli się, protestanci, chować po lasach i górach, żeby móc mówić Bogu i ludziom to, co chcą. Mam nadzieję, że ten czas prześladowania chrześcijan w Polsce, mszczenia się na niewinnych ludziach tylko dlatego, że krytykują władzę i mafię biskupów katolickich w Polsce, że ten czas szybko się kończy. Tak nam dopomóż Bóg.
No właśnie. Tu chcą cię uciszyć, tu robią wszystko, żebyś w końcu przestał mówić, a ty coraz głośniej. Ty konferencje ogłaszasz przed pracami, robotami, które przymusowymi, ale tu jeszcze podam komentarz, bo mamy właśnie trafny do tej sytuacji. Katolicy, a nie, przepraszam, tutaj mamy obywatel WB. Sądy nie są ani pisowskie, ani PO. To sędziowie mają poglądy albo prawicowe, albo lewicowe, a powinni być sprawiedliwi i bezstronni. Twoim zdaniem mamy pisowskie albo peowskie sądy?
Wiemy przecież, że toczy się batalia o sądy, że PiS, Ziobro i nie tylko mają lewary także na sądy, na prezesów sądów, na kariery sędziów i tak dalej, i tak dalej. Także nie żyjemy w próżni, także nie idealizujmy tego, że sędzia jest taki kompletnie bezstronny, niezawisły i tak dalej. To jest pierwsza uwaga. Przecież to i pisowcy mówią, że rozgrzani sędziowie, czyli ci, którzy popierają Platformę, no wydają takie wyroki, no a ja akurat trafiłem na chyba trochę bardziej sprzyjających układowi władzy i Sojuszu Katolickiego ołtarza z pisowskim tronem, a do tego jeszcze dochodzi drugi czynnik. No jak sędzia katolik może być bezstronny w sytuacji obrażania, oskarżenia o obrażania uczuć religijnych katolików? Nie? To tak jak na przykład no, sędzia nie może być spowinowacony z oskarżonym, nie? Nie może sądzić jakieś tam ciotka, wujek, stryjek, nie? No bo wiadomo, że ma jakiś osobisty stosunek, który zaburza bezstronność. No to zobaczcie sobie tam wyrok z pierwszej instancji i jego uzasadnienie, to jakby kazania katolickiego słuchał ten pierwszy sędzia, drugi zresztą niewiele lepszy. Oni mówią mi, że ja nie mogę nazywać na przykład Kościoła w taki lub owaki sposób, kiedy raz, że Pismo Święte tak nazywa Kościół Rzymski z siedzibą w Rzymie, 500 lat historii protestantyzmu to jest nazywanie właśnie w ten sposób Kościoła katolickiego Rzymu, albo na przykład, że ja nie mogę używać takich słów jak śmierdzące jakieś tam jajco, nie? Że to jest, trzeba do więzienia iść albo
zgniłe
na...
Zgniłe kacapskie jajco to było.
Zgniłe kacapskie jajco, no to ten drugi sędzia, no to jest kpina.
Tu mecenas... Najlepsze jeszcze jest to, że tych tak naprawdę w wyroku to żadnych słów ci nie zarzucono. Tak,
zobaczcie.
Nie wypomnieli.
Zobaczcie, złe słowa, wyrok. Tylko źle je wypowiedziałeś.
Nie, nawet nie to, bo w wyroku nie jest powiedziane dokładnie, nie za ma, co jest skazany pastor Paweł Chojecki.
A, nie ma.
Tam jest... To jest piękne, bo tam jest w okresie winnego tego, że uznaje się winnego tego, że w okresie od dnia bliżej nieustalonego 2016 do dnia 24 lipca 2019 w Lublinie w krótkich odstępach czasu i tak dalej publicznie znieważał osoby wyznania katolickiego z powodu ich przynależności wyznaniowej poprzez nazwanie ich słowami pogardliwymi, obraźliwymi, a nadto obrażał uczucia religijne osób, a mianowicie osób tu wymienionych poprzez publiczne znieważenie przedmiotów czci religijnych i tak dalej. I wszędzie jest tylko poprzez tam słowami pogardliwymi, ale jakie słowa, które słowa, kiedy to wypowiedziane, które konkretnie, tego nie ma. Także de facto nie wiadomo, za co jest skazany pastor Paweł Chojecki. No bo normalnie porządny wyrok, wyobrażam sobie, że jest tak. W dniu tym i tym, w programie takim i takim obraził słowami cytat. Tak? W dniu tym obraził słowami cytat. To jest od nie wiadomo od kiedy do kiedyś tam mówił różne pogardliwe rzeczy, więc skazujemy.
Nie, to jest typowa jeszcze szkoła jakaś z poprzedniej epoki, bo to jest wstyd w ogóle dla prawników ten wyrok.
To jest wyrok pierwszej instancji, drugiej został podtrzymany.
Druga nie widzi, czyli sędzia Zaręba, ten niby apelacyjny, znaczy apelacyjny i niby lepszy, nie? W sensie prawniczym, nie widzi żadnego uchybienia w wyroku, w którym zacytowane są paragrafy, a nie jest zacytowana żadna moja zbrodnia. Żadna. Zero. Nul. Weźcie to pod uwagę. Jaki to jest wyrok? To jest w tej starej szkole, już chyba wiecie skąd, to było dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. No to tu paragrafy są tylko wymienione i że Chojecki to złamał te paragrafy. Ale jak? Ani słowa. To, że w uzasadnieniu coś tam pada, w jednym uzasadnieniu to, w drugim co innego, w ustnym uzasadnieniu jeszcze co innego, to nie ma znaczenia. Sztuka prawna polega na tym, że wyrok ma być jasny. Za co? Za które słowa ja zostaję skazany? Nie ma. Nul.
Uzasadnienie powinno być już do wyroku, a nie, że nagle w uzasadnieniu ktoś wpisuje wyrok. No bo uzasadnienie to nie jest powiedzenie już za co, tylko dlaczego ewentualnie to jest przestępstwo, albo jak to tam znaleziono, jak to uargumentować, jak to się łączy, tak,
to,
i tak dalej.
Śmo, jakieś różne takie,
uzasadnienie. No a czego jest winny człowiek, no to jest wyrok, a tu nie ma.
Nie ma ani słowa w wyroku, jakie przestępstwo popełniłem, w sensie, co zrobiłem, co można zakwalifikować jako przestępstwo. Tylko, że to jest przestępca, tak ten sąd zdecydował i drugi to klepnął. No, jak ja mam się czuć sprawiedliwie osądzony przez pisowskie państwo?
Także no już podsumujmy jeszcze ten temat.
I jak my się możemy spodziewać, jak my będziemy kiedyś osądzeni przez pisowskie państwo?
Jeśli nadepniecie biskupom katolickim albo pisowskiej władzy, to dokładnie zostaniecie, nadepniecie na odcisk przysłowiowo mówiąc, to dokładnie zostaniecie tak potraktowani. Dlatego to jest proces, który jest ostrzeżeniem. To się stało w Polsce. Ja mówię, w najczarniejszych snach nie myślałem, że oni to zrobią, bo przecież napluli na historię Polski i kompromitują się za granicą. I jaki sygnał wysyłają dziś do młodych ludzi? O tym mówiłem na konferencji prasowej. W Polsce nie ma wolności słowa i religii. Tu możesz być pisowcem i katolikiem. Wtedy masz dobrze. A jeśli nie, to wynocha. To jest komunikat, który idzie z tego wyroku.
Jeszcze odnośnie sądów mamy kolejne komentarze, za które bardzo dziękujemy. Obywatel WB. Kiedy będzie większość ludzi nowonarodzonych, wtedy będzie sprawiedliwy kraj. I dalej tutaj obywatel WB. Tylko głoszenie Ewangelii zmieni ludzi, a oni zmienią kraj.
No tak, to jest oczywiście, to wczoraj więcej na kazaniu mówiłem, na kogo głosować, to kto tam ma czas i chciałby troszeczkę zajrzeć do Biblii pod tym kątem, to będę bardzo wdzięczny, możecie też zostawić swój komentarz. Ale ważne jest także organizowanie się ludzi, nie? Samo nowe narodzenie jeszcze nie czyni z człowieka świadomego, odważnego obywatela. Nie? To się kształtowało w kościołach protestanckich. Nie? I to w każdym kraju, gdzie się pojawiły kościoły protestanckie, tam pojawiły się społeczeństwa obywatelskie. Możecie sobie to zobaczyć, że wolny świat to zawsze będą kraje protestanckie. Nie? I to jest taki pośredni dowód dla tych, którzy nie podzielają naszego zachwytu zbawieniem w Chrystusie, zachwytem Biblią i tak dalej. To zobaczcie po owocach. Jesteście ateistami, buddystami, ktokolwiek. Nie wnikam. Tam, gdzie jest protestantyzm, gdzie jest odpowiednia ilość nowonarodzonych chrześcijan, gdzie są kościoły Jezusa Chrystusa, kościoły protestanckie, bo Kościół katolicki dawno Jezusa zdradził i o tym wielokrotnie, za to jest mniej więcej też ten proces. Tam pojawiają się społeczeństwa obywatelskie. Tam pojawia się to pragnienie wolności. Zobaczcie sobie film Patriota. Nie? To on to pięknie pokazuje, jak tam, co się dzieje w kościele. Nie? Że tam to kształtowanie się patriotyzmu, społeczeństwa obywatelskiego, pokonania takiej inercji, że się nie da, tylko właśnie zorganizowanie się, następuje w protestanckim kościele. I my do tego chcemy w Polsce doprowadzić, żeby część Polaków przynajmniej przyszła do Jezusa, ale też zorganizowała się w kościoły, żebyśmy tam się uczyli życia obywatelskiego. Tu widzieliście koncert Solidarności, pikieta. Niewielka grupa z Lublina. Kiedyś spotykaliśmy się, o jeszcze Czarek uczestniczył, u mnie wszyscy w kuchni. A zobaczcie, jak Boże błogosławieństwo i wytrwała praca, do jakich owoców, już nie mówię o tych wyrokach sądowych, ale do jakiego, można powiedzieć, poziomu garstka ludzi z Bożym błogosławieństwem i z determinacją, zobaczcie, do czego doszła w ciągu naprawdę niewielu lat, bo to mniej więcej 10 lat, ten okres lub mniej.
Także no, podsumowałeś praktycznie cały ten temat, ale jeszcze już na koniec, jeszcze dwa komentarze bym chciał przeczytać. Marcin Lewicki, przepraszam za porównanie, ale dla Pisoka to Bolszewi, pastor jest jak gorący kartofel, oraz tutaj Joanna Zielińska. No i władza ma teraz olbrzymi problem, gdzie pastora zatrudnić, żeby pastora uciszyć. No tutaj bym myślę, że zmienił nie zatrudnić, bo ty zatrudnienia to raczej nie szukasz,
nie.
Tylko gdzie pastora wysłać na roboty przymusowe, żeby
gdzie mnie zesłać na roboty przymusowe.
Tak. I jeszcze tu na koniec go zapytamy, no bo tak, dzisiaj miał się odbyć ten pierwszy dzień twoich robót przymusowych, nie odbył się. No jutro masz kolejny dzień. I co jutro będziesz robił? Czy czekasz na dalsze
kazali
informacje?
Kazali mi czekać.
Czy jutro stawiasz się znowu o 8 na roboty?
Kazali mi czekać. Ten skansen, władze skansenu, nie? Kazali mi czekać na informacje, kiedy mi przedstawią ten harmonogram. No to czekam. Mam nadzieję, że może jeszcze za chwilę tu zadzwoni, może pani kurator i mi powie, co mam robić. Oni oczywiście tam się naradzają, dzwonią jedni do wyżej, niżej. No, nie ja naważyłem tego piwa.
I to ja jeszcze
pijcie.
Podziękuję, bo mamy super czatowicza. Dariusz Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo od razu w tym momencie przypomnę o wsparciu telewizji, ponieważ utrzymujemy się tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych widzów. Na ten moment mamy 477 gitar. Także prosimy bardzo, jeżeli podoba wam się to, co robimy, a zwłaszcza jak widzicie, jak jesteśmy próbowani, zamilczani, nawet próba niszczenia, żeby uciszyć, to powinno dać wolnym osobom dużo do myślenia, że musi być tu mówiona prawda, czy coś, co, skoro nie podoba się to wszystkim od lewa do prawa, to coś w tym musi być, tak więc zachęcamy, wesprzyjcie nas.
A my... No, zobaczcie, że państwo to pisowskie, ta katopato komuna, no szczodrym, miliardowym strumieniem wspiera rzymską organizację, nie? Kościół rzymskokatolicki, a nas naraża na ogromne koszty, bo przecież cała ta obsługa prawna, przyjeżdżanie ludzi, którzy za własne pieniądze przyjeżdżają niekiedy po parę tysięcy kilometrów, żeby być ze mną, czy na tych procesach, czy wczoraj na koncercie, dzisiaj na pikiecie. Nie? Jeszcze do tego chcą mi, znaczy już mi dołożyli koszty sądowe na 20 parę tysięcy. Wiecie za co? Za przepisywanie moich kazań. To jest normalnie jak w czasach inkwizycji. Inkwizycja zamykała gościa do więzienia i kazała rodzinie płacić za jego utrzymanie. No to tak zrobiła władza pisowska, prokuratura pisowska Ziobry.
I taki program, co spisuje, to tak abonament, to tam
daj spokój, ja bym to przepisał. Ja...
Jeszcze jeden superczatowicz, przepraszam za nie. Mamy Łukasz Ulianowicz. Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam bardzo serdecznie każdego z naszych widzów.
A my przechodzimy do kolejnego tematu. Także teraz już krótko, bo już w sumie dużo o tym było mówione, dużo nie mam do powiedzenia odnośnie
tego,
co się wydarzyło dyskoteki w Komendzie Głównej. No wyciekły zdjęcia w końcu
do
sieci.
Czarek mi dzisiaj pokazywał te zdjęcia na naszym studium Biblii, na które już zdążyłem na 10:00. No to ja byłem zszokowany osobiście.
Jak to duża skala była tego uderzenia.
Jestem inżynierem, to trochę widziałem, co się tam działo, jak ogromna siła wybuchu musiała być i to poszło w dół i w górę. Czyli tu z jednej strony siła tych gazów odrzutowych przebiła dach.
Nie wiem, w którą stronę to w ogóle było.
Czy, w dół się
czy,
było,
czy,
nie?
Te, czy może te gazy przebiły w dół, a granat
nie,
poszedł
ja
w górę?
Nie, myślę, że granat poszedł w dół.
Ale chyba tak.
Nie. Granat poszedł w dół, żelbetowe stropy zostały rozbite. W górę poszła fala uderzeniowa i wywaliła dziurę.
Tam może miał jakąś zaślepkę czy coś?
To nie
może
wiem, coś tam odpadło. Pierdyknęło tak, że to, że tylko w ucho walnęło tego, jakąś tam nazywa, komendanta generała, to jest naprawdę cud. Że oni
przypadek,
tam...
że w tej chwili wyszły te zdjęcia?
Nie, no, no tam, jakie tam przypadki. Ale zdjęcia robią wrażenie, przyznacie, nie? Ja. I zobaczcie, nie została wezwana, bo to, co Czarek mówił, może jeszcze to rozwinie, że tam przecież od razu procedury. Straż pożarna, inspekcja budowlana, czy się budynek nie zawali, czy wiecie, komuś na łeb tam nie spadnie jakaś cegłówka, czy kawałek żelbetu. Tu próbowali...
Pracę całej komendy.
Próbowali zamieść sprawę, że tak powiem, pod dywan, żeby była cisza, żeby się udało... żeby to się nie przebiło, znaczy sufit się przebił, ale żeby się to nie przebiło do opinii publicznej. Zobaczcie, dopiero... przebiło się to do opinii publicznej, a komendant dalej został na stolcu.
Ale i to się przebiło dopiero chyba po 24 godzinach, o czymś powiedzieli. No tu może była kwestia taka, że może poza tym szumem tego głośnika, to jeszcze coś, jakieś procenty szumiały w głowie, trzeba było poczekać, aż wyszumi się wszystko.
No oni razem sobie tam rano zrobili jakieś spotkanie, bibkę, nie wiemy o co chodzi, no i on chciał się chyba tym pochwalić jakoś, nie? Że takiego sprzęciora dostał. No to się pochwalił.
Odpadamy muzę, tak?
No, że tak powiem, rozrywają się ci nasi notable pisowscy.
Czarku, coś jeszcze chciałbyś dodać? Czy tu
no tak było, tam to trwało trochę, tak? Tam najpierw było, że coś tam się stało, nie wiadomo co, gdzieś sufit spadł, coś tam się odpadło.
Wąski!
Ochrony. Aż w końcu dziennikarze gdzieś tam dotarli do tej informacji, że to granatnik tam z straży chyba nie wezwano najpierw tego komendanta gdzieś tam.
No to w ogóle to była taka cisza, coś się stało, ale nie wiadomo co, dopiero po 24 godzinach.
Atak terrorystyczny.
Tak.
Także no, tak to jest. Co nam też może sugerować, że o czym nie wiemy.
Dokładnie.
Bo się coś udało ukryć.
No może jeszcze do wyborów parę dni.
Nie wiadomo, co tam się
może jeszcze
wydarza.
Wyciekły teraz zdjęcia, może jeszcze dowiemy się coś więcej powoli. No ale to czekamy, myślę, że
ale
na kolejne.
Po prostu współczuję policjantom bardzo, że cały czas muszą pracować pod tym...
Pod tą ofiarą.
Szefem.
Ofiarą tego całego zdarzenia.
No, to ja mówię, że ten akurat konkretny generał, tak rozmawiałem z policjantami, no to on tam wcześniej nawet tam, że tak powiem, dla policji był, dla policjantów był w miarę dobry, nie? To trzeba jasno mu przyznać, że jeśli chodzi o takie opiekowanie się, czy tam chronienie, bo to wiecie, oni też mają bardzo przeróżne kłopoty, tam i prokuratorzy ich ścigają, jakieś tam wewnętrzne te komisje, znaczy te takie służbowe jakieś postępowania, także nie mają wcale tak lekkiego życia. Tu Andrzej Turczyn by mnie już teraz skarcił, że ja im współczuję. No współczuję, no bo człowiekiem jestem, no. Także on pod tym względem był nawet dobry, nie? Ale po tej kompromitacji Po prostu on nie mógł zostać. No on złamał prawo, nie? W sposób ewidentny. Zobaczcie, ja korzystałem ze swojej wolności słowa i dalej jeszcze korzystam. Nie? A oni mnie więzieniem straszą, przeczołgują po sądach, na miotłę gdzieś mnie chcą zesłać. Nie? A on złamał prawo, bo za to, to już chyba paragrafy ostre są. To jest nielegalne posiadanie broni, nielegalne wnoszenie broni.
Mówię, atak na komendę policji. No.
Wprowadzenie zagrożenia życia i zdrowia dla wielu ludzi, bo przecież jakby w okno walnął, to przedszkole albo autobus by rozsadził. Także to nawet...
To jakby tam w którąś inną ścianę albo podłogę, to też...
Wiecie, tu przestępstw jest, że to palców by obu rąk nie starczyło, nie? A on dalej pełni funkcję symbolu i szefa polskiej policji.
To dla mnie właśnie, bo tak sobie chciałem.
To jest w ogóle,
porównałem,
wiesz, jakiegoś tego
jeszcze
nie można zrozumieć.
Zachował się w sposób tak głupi, bo nie muszę chyba tłumaczyć. I teraz ma być szefem policjantów. Przecież szacunku żadnego już nie ma u nich, ani u nikogo. W całej Polsce. Przez to wszyscy policjanci też już, te resztki co były, bo to już dość długo trwa proces
niszczenia polskiej policji.
Tak, i też wizerunku polskiej policji. To jest po prostu niesamowicie.
Dla mnie, tak sobie pomyślałem, jak musi być ogromna teraz ta afera wizowa, skoro odpalenie granatnika w Komendzie Głównej nie spowodowało dymisji, a tu jednak... W końcu się przyznali i odwołali ministra, nie? Że...
Ale wice.
Wice.
Ale wice.
Tak. No minister mówi, że on w ogóle nie ma z tym wspólnego, w ogóle nie poczuwa się
nie
do
będziemy
niczego.
Wchodzić w ten temat.
Jarosław mówi, że to nawet nie aferka.
Nawet nie aferka.
Aferunia może.
Kończymy na panu Szymczyku ten temat. W tym momencie przechodzimy do kolejnego tematu, czyli do pana Błaszczaka. I jak już wspominaliśmy, w nowym spocie w kampanii wyborczej minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, zdradził tajne dokumenty z obrony z czasów, gdy jeszcze rządziła Platforma Obywatelska. No, czy naprawdę już to jest aż tak, musimy wygrać za wszelką cenę, że nawet ośmieszymy sami siebie i te państwo, które będziemy dalej prowadzić?
Czarek, weź, ratuj!
No bo to już po prostu ręce opadają. No.
Na to wygląda, ale to...
Ja mówię, no szkoda, że nie podał tych nowych planów.
Widać, że ich w ogóle nie interesuje tak naprawdę dobro Polski, dobro Polaków, wojsko, obronność tego akurat, czy innego ministra, cokolwiek, czym się zajmuje. Tylko żeby się dostać od władzy i się nachapywać, a tylko przedstawiają to, co muszą, żeby elektorat tam pobudzić albo uspokoić, tam zależy w jakiej sprawie, i się pokazują z tym w telewizjach, a z rzeczywistością to nie ma wiele wspólnego. Zresztą, no i tam czy zdejmuje sobie tam klauzulę i pokazuje dokumenty obronności po to, żeby ich użyć w walce politycznej. No.
A jednocześnie prosimy, żeby nam Amerykanie dali atom.
Powiedzmy gdzie
Ruskim sprzedadzą.
To jest aż naprawdę niepojęte, nie? Że takie rzeczy...
Byś tak myślał, byś nie wymyślił, a oni robią tak.
Wiecie, to jest danie obcemu państwu. Stanu. Tak, to jest zdrada stanu. Dobrze to powiedziałeś. To jest danie obcemu państwu, które jest w wojnie z wolnym światem, w stanie wojny z wolnym światem.
Które pewnie gdyby Ukraina padła, już by
zaatakowałoby Polskę. Jest pokazanie praktycznie naszego potencjału obronnego, naszych jednostek wojskowych, ich kierunków dyslokacji, ich możliwości dyslokacyjnych, czyli prędkości przesuwania się, zajmowania pozycji i tak dalej. Tego typu dane pisowcy ujawnili Ruskim, bo przecież to tam Polakom to do niczego nie potrzeba. Oni to Ruskim ujawnili.
Może spróbuję chociaż trochę obronić, chociaż jest ciężko. Próbuj. Skoro minister obrony, to może obrońmy. Może minister obrony wie, że Rosji już tak dawno o tym wiedzieli. To żadna tajemnica. No tam Rosji nawet nie spojrzał na to, bo już dawno wiedział.
Że wiedzieli, to może i wiedzieli.
Jeszcze gorzej świadczy.
Czy wiedzieli wszystko, to nie wiadomo. I tak jak mówiłem, inna sprawa, że coś tam się dowiedzieli różnymi kanałami, albo coś słyszeli, co tam publicznie się mówiło, ale to tam prawda albo nieprawda, to wiecie.
Teraz zobaczyli oryginały, którymi...
dokument i teraz wiedzą.
Może oni już oryginały widzieli.
Nie dość, że wiedzą... kto
teraz wiedzą, jak, czy mieli właściwe informacje. Wiedzą, które źródła im przekazały dobre informacje,
które nie, no tak, to można w tym momencie tak podwójnego agenta wykryć, który mówił celowo, zdradzał, wiesz, fałszywe.
Tu nie da się obronić tego sabotażowego, bo inaczej to niech w ogóle zlikwidują to ministerstwo, jak ono nie ma żadnych tajemnic, nie? Oni wywalili, że tak powiem, flaki z bebechami, ruskim wszystko pokazali, tylko po to, żeby tam może parę promili procentowych gdzieś zyskać u jakichś mało rozsądnych ludzi, no.
Jest trochę podobnie jak z tym, co Macierewicz robił z WSI i innymi takimi. Miał tam ujawniać tych agentów starych, komunistycznych i to wszystko, a przy okazji ujawnił dużo tajemnic obecnych, czy współczesnych,
czy polskim wywiadem.
Tych agentów, czy tam funkcjonariuszy, dane pozwalające ich zidentyfikować, którzy niedawno działali.
No dla nich to wyrok śmierci.
Wszystko, na przykład, czy właśnie współpracowników naszych służb potem namierzyć. Nawet jeśli oni tam byli, by gdzieś tam z tą komunistyczną przeszłością związani, no to już gdy działali w tych krajach, tam w Afganistanie, w różnych tych, tam mieli swoje siatki i teraz się ktoś dowiaduje, że to nie był dyplomata, tylko agent, czyli z tym się spotykał tamten i tamten.
Zaprzyjaźnił się z tym.
Teraz może pokazać, kto kolejny teraz będzie chciał rozmawiać z jakimś polskim wywiadem. Także jak się okazuje, że oni potrafią zdradzić listy swoich.
Niby robią coś fajnego, a przy okazji wylewają, tak było z lustracją tam za pierwszym razem.
Ze śledztwem w sprawie morderstwa księdza Blachnickiego. Przecież tak naprawdę PiS ostrzegł morderców księdza Blachnickiego, żeby sobie spokojnie
dał uciekli. Pół roku.
Żeby sobie
dał
uciekli.
Pół roku, tak, po pół
to
roku
zrobił
to
PiS. Z jednej strony no coś dobrego, że pokazali, że ksiądz Blachnicki został zamordowany, ale nie pociągnęli do odpowiedzialności najbardziej podejrzanych. Tylko pozwolili im wyjechać. Być może nawet z kasą.
Czyli co? Jak Bóg chce pokarać, to rozum odbiera? Czy bardziej celowa zdrada?
Moim zdaniem część PiSu jest na tyle głupia, że nie rozumieją działań agenturalnych wśród nich. Że wystarczy tylko parę procent bystrych agentów wśród...
Podrzuco, pchno, trąco,
wiedzą, co zrobić, a ci nie są w stanie się temu przeciwstawić, bo są za głupi po prostu.
No to tym zakończmy ten temat. Przenieśmy się jeszcze teraz do ostatniego tematu odnośnie polsko-ukraińskich konfliktów i zboża. No i dalej wrze po tych pięknych chwilach, kiedy Załęski wraz z prezydentem Andrzejem Dudą przytulali się, klepali po plecach, słowach ogromnego podziękowania dla Polaków. Mamy coraz więcej słów, których zaczyna się wbijać klin między Polaków. No może nie Polaków, a Ukraińców, bo Polacy jeszcze sami w sobie nie dają się skłócać, no ale na tych rangach politycznych jest coraz gorzej.
Na arenie międzynarodowej przecież
kraj, który miał być dumą, czego mieliśmy się szczycić i to mogło nam pomóc nawet na arenie międzynarodowej, że gdzieś jedziemy, nawet tak jak mówiliście, będąc za granicą, że to wy pomagaliście, to Polacy, którzy tak na początku pomagali, no w tym momencie zaczyna się nas przedstawiać znowu jako wrogów, że Polacy źli, Ukraińcy też atakują, Polacy nie przyjmują.
No tak, ale dotknijmy tej sprawy samego zboża. No, oczywiście nie jest to tylko zboże, bo tam Ukraińcy mówią też o innych produktach, ale powiedzmy, że to zboże jest takie główne. Nie? I tu przed programem przypomnę wam, że Paweł jest rolnikiem, hodowcą bydła mlecznego, tak można to
tak jest,
powiedzieć, na dużą skalę, kurpie zielone, no powiedzmy na średnią skalę, bo duża skala, no to trzeba by tych pisowskich baronów tam przepytać, czy różnych innych z PSL-u, czy skądś. Ale firma rodzinna, już któreś pokolenie i naprawdę to rozwinęliście do fajnego stanu. Też gratulujemy rodzicom syna i tak dalej. No i ty mówiłeś, że tu rzeczywiście są dwa problemy. Po pierwsze, że to jest zboże techniczne, ono wchodzi. Tak, możesz to wyjaśnić, co to znaczy, że to jest to zboże techniczne? Co w nim złego jest?
Zboże techniczne to jest odpad już. Czyli ono jeszcze może być wykorzystane w przemyśle budowlanym, z tego można jakieś płyty składać i tak dalej. To nie nadaje się już, to tak jakbyśmy wzięli tą sól, którą sypiemy na drogi. że tak nieraz
było... I później i do pomidory afery, posolili.
Że jakieś tam nieuczciwe masarnie korzystały z tej soli, bo jest o wiele tańsza. Mhm. Tak samo to jest zboże. No tu, żeby tak skrócić to powiedzieć.
To nie jest... tak, że całe zboże z Ukrainy jest techniczne.
Tak, nie, ale to tak zwane techniczne, bo ono tu weszło. I ono prawdopodobnie weszło do naszego chleba, który jemy codziennie.
Tak, rozeszło się po
PiS znowu zrobił na tym interesy. Ten Telus, czy jak on się tam nazywa, ten minister, obiecywał, że poda te firmy. Do tej pory nie podał, znaczy pisowskie.
No, tak. Ogólnie my zgodziliśmy się na tranzyt tego zboża, no bo wiadomo, Ukraina w jakiejś sytuacji pozwoliliśmy, zapewniliśmy, że pomożemy w tym transporcie. Zboże miało z granicy ukraińskiej dotrzeć do portu, a z portu płynąć tam, gdzie było no, najwięcej do krajów Afryki, bo tam było jego przeznaczenie. No niestety pojawiły się osoby, które zawsze przy takich sytuacjach widzą interes. Te zboże jest o wiele tańsze ukraińskie, ponieważ one nie wymaga takich nakładów, żeby je wyprodukować, żeby rosło.
Dużo lepsze gleby mają.
Po pierwsze, dużo lepsze gleby. Po drugie, są tańsze środki ochrony roślin, które no, już nie będziemy wchodzić, czy one naprawdę są szkodliwe, czy nie, no ale u nas w Unii Europejskiej
u nas są zakazane.
Zabronione. Tak. My musimy korzystać z innych,
droższych,
trudniejsze, więcej razy trzeba je używać, więcej nakładu pracy, więcej nakładu finansowego, dlatego te zboże jest u nas droższe. No i rozlewając te zboże ukraińskie, które, znaczy te zboże, które już wjechało do Polski, no zaczęło ludzie zobaczyć, słuchajcie, skoro mamy tu zboże o 1/3 ceny tańsze, no to może by na tym zrobić biznes. No i to się zaczęło dziać. Te zboże zamiast dotrzeć do portu zostało zalewać nasz polski rynek. Zostały być pakowane również w magazyny, ale rozlało się to właśnie co najgorsze na poszczególne firmy, piekarnie.
Na przemysł spożywczy i my to jemy. Nie?
Firmy, które produkują pasze dla zwierząt, które potem my też produkty od tych zwierząt jemy. No i właśnie to jest najgorsze, tam te zboże techniczne się rozlało, no które jest no tak jakby efektem ubocznym wódki jest denaturat, jak tej soli jest ta sól, no to te zboże techniczne jest efektem ubocznym, który nie jest już żadnym pozorem do spożycia.
Czyli Prawo i Sprawiedliwość, bo to, że Ukraińcy sobie produkują, jak oni produkują, to jest sprawa Ukraińców. Pewnie. I nic nam do tego. Ale Prawo i Sprawiedliwość, który mówi, że tu bezpieczna Polska w ich rękach, nie potrafiło ustrzec naszych granic. Bardzo podobnie przed tym zbożem, które nie powinno znaleźć się w firmach spożywczych. Zobaczcie, podobnie jak sprawa z imigrantami, że ta sama rosyjska firma werbowała imigrantów, żeby szturmowali tę ścianę, mur oddzielający nas od Białorusi, i ta sama firma pośredniczyła w załatwianiu im przez MSZ pisowski wiz. Nie? Czyli z jednej strony niby rozwiązują problem, ale z drugiej strony, drugą stroną, że tak powiem, ten problem jeszcze powiększają. I z tym zbożem tak samo. Twierdzili, że dadzą radę ustrzec polskich granic, polskiego rynku.
Już przecież miał być już tam GPS.
A zobaczcie, że po prostu nie umieją i teraz robią w kampanii wyborczej, żeby się...
Mam wątpliwość, czy nie umieją.
Aha, i ty myślisz, że to znowu agentura, sabotażyści. No już to wam
zostawimy. Z tego,
zostawimy
co widzimy, skorzystały w dużej mierze firmy związane. No.
Tak. Ale teraz jeszcze, żeby ten elektorat Brauna podkarmić, czy Konfederacji, no to robią wojnę z Ukrainą.
Żeby z powrotem tych, którzy już są wkurzeni do snu.
Że niby oni będą chronić. My bronić, wam tak. Tego, jak nam na nawozach okradli rolników, to fortuny słyszałem.
Na paliwie,
na nawozach okradli pisowcy, rolnicy. Pamiętajcie to pisowi, jak ługali was. Kupujcie nawozy. Bo będą droższe.
Albo nie będzie w ogóle. To było gorsze, że nie będzie w ogóle.
Ale mówili to w piku cenowym.
Najwyższe ceny w historii.
Najwyższe ceny w historii. I wtedy pisowcy, chłopy słuchajta, mówili wam, kupujcie nawozy, żeby was obedrzeć z tych ostatnich pieniędzy, które mieliście na następny rok, żeby zainwestować w produkcję. To PiS wam ukradł te pieniądze. Pamiętajcie, chłopy, o tym.
A potem zrobił dopłaty dla nawozów.
Dlatego mówię, że to nie jest kwestia nieumiejętności, a wręcz przeciwnie.
Tutaj Maria G.
Realnie wyczaili moment, żeby tej sprawie ludzi najwięcej zedrzeć.
Jak nie rząd mówi, że zboże od granicy wjazdu i wyjazdu jest monitorowane, a tu nic, kolejne kłamstwo.
No to myślę, że rząd by jakby naprawdę chciał, to by potrafił. Nie musiałby może nawet tam monitorować każdy tam wagon, no to powiedzmy, że ciężko, ale nie wiem. na wjeździe nałożyć jakąś kaucję, którą się odda w porcie, czy coś w tym rodzaju.
Wtedy wjeżdża, się nikomu nie będzie na granicy opłacać. Są wagi, te wszystkie te tak zwane krokodylki, czyli inspekcje transportu drogowego, żeby ukarać zwykłego kierowcę.
Umieją.
To znajdzie. Każdy wjeżdża, jest tyle i tyle na wadze. Jak na porcie nie będziesz miał tyle i tyle samo, no to albo porządna kara, albo właśnie ta kaucja, której nie odzyskasz. I tyle. I by każdy co do ziarenka się
znalazł. Nie będzie tam nic rozprowadzał, bo już się nie będzie opłacać. No.
I mam jeszcze jedno pytanie w tej sprawie.
Mariusz, no ale teraz mówią, że tak zrobią, że będzie można ten tranzyt robić, tylko żeby w Polsce nie było. No tak, to już chyba się twierdzą, że się nauczyli.
Tak. Mariusz Smok, panie Pawle, tylko nie wiem, czy to do ciebie, czy może tutaj też po części do mnie. A kto najbardziej korzysta z przemytu tego zboża? Normalni, zwykli rolnicy z Ukrainy? Takie zapytanie.
No tu jest taka narracja pisowska, że tam wielkie są te koncerny, także zachodnie, które...
I chińskie,
które tam wykupiły ogromne areały i to one produkują i one zalewają. Ja tylko mówię, nie jestem w stanie zweryfikować, ani ty, ani tu, bo my nie jesteśmy w stanie tych wszystkich informacji zweryfikować, ale prezydent Zełenski, który przecież pokazał, że swoją głowę nadstawia, żeby Ukraina wygrała. Mówi, że te pieniądze, przynajmniej w dużej części, trafią do budżetu Ukrainy. No to komu mam wierzyć? Pisowcom?
No nawet jak są firmy zagraniczne, no to przecież, no ale... jak i w Polsce, no to pracują tam Ukraińcy. No jakieś... część przynajmniej pieniędzy. Zostaje.
No ale to teraz tutaj jeszcze z tym, no bo tak, no krytykujemy rząd PiS-u bardzo dobrze, bo zasługują na to, ale w tym momencie, no PiS mówi, że transport pozwoli, ale jednak to te rozlewanie się zboża w Polsce, którego docelowo miało nie być, że tego nie będzie, no a jednak Ukraina tutaj za to też się obraża.
No na pewno im lepiej sprzedać w Polsce po lepszych cenach i szybko, niż, że tak powiem...
No w Afryce nie dostaną takiej ceny, plus trzeba płynąć
jeszcze
dalej.
Jeszcze nie wiadomo, czy im zapłacą,
no, ale
wiesz,
w tym momencie jednak te zboże napływające, no... źle wpływa na nasze rolnictwo.
Ja dlatego mówiłem, że...
W jaki sposób zniszczyć daną branżę? No,
można...
coś tańszego,
oczywiście.
Branża zostanie zlikwidowana, potem podniesiemy ceny.
Nie jest łatwy problem. Ale mówiłem, że to stosunkowo są niewielkie kwoty, jeśli chodzi o pomoc, jaką Ukraina otrzymuje i powinniśmy zrobić magazyny. Jeśli nie umiemy przerzucić tego zboża, to go zmagazynować, ewentualnie zwrócić się do sojuszników, że słuchajcie, ponosimy takie koszty, żeby tego, zrefundujcie nam i tak dalej. Jestem przekonany, że dałoby się to załatwić tak, żeby nie było wojny. Myślę, że PiS celowo rozpala tę wojnę właśnie w ramach karmienia ruskiego elektoratu w Polsce.
Kampania wyborcza.
Oprócz tego jeszcze niszczy wizerunek Polski, czyli no, sabotaż, a oprócz tego zaciera ręce Putin w Moskwie, że no tak, Polacy z Ukraińcami znowu się kłócą.
Szkoda tego właśnie, co zaczęło się
dziać. Ale tak jak mówisz, no, ja też myślę, że Ukraińcy nie działają dobrze na swoją korzyść. W tym przypadku też w tę wojnę z Polską, w tej kwestii wchodząc, no bo dla nich tak politycznie czy międzynarodowo patrząc, no to sojusz z Polską bliski jest moim zdaniem najbardziej korzystny.
Zrażanie sobie sojusznika. Nie dla Niemców i nie dla Rosji. No
zrażanie sobie sojusznika też nie jest dobre i tam tym
no tak, ale my nie
zbożem.
Wybieramy władz Ukrainy, tylko Polski.
No oczywiście.
Wybory 15.
Tak. Oni już tam zapowiadają też nie tylko postępowanie sądowe, ale jeszcze jakiś odwet z kolei na owoce i warzywa z Polski.
No też właśnie.
Na razie przynajmniej tylko z Polski, chyba powiedział ten wiceminister o innych krajach, chociaż też są nie. Ale ja mam jeszcze taką... Ciekaw jestem, jak to faktycznie wygląda, rozmowy polskiego rządu z Ukrainą. Czy to nie jest, bo mam podejrzenie, patrząc na działania w przeszłości tego rządu PiS-u, że być może to nie jest wcale tak ładnie, jak oni mówią, że tu no, myśmy chcieli, a tu Ukraińcy nie zgadzają i się stawiają, tylko że właśnie gdzieś tam wymachują szabelką, że tam się, że to dużo gorzej wygląda i mniej przyjaźnie w rzeczywistości te relacje i
Ukraińcy.
To może jakiś komunikat powinien być, że to właśnie my nie jesteśmy przeciwko.
Szczególnie patrząc też, jak propagandowo rozgrywa to rząd PiS, bo nagle zrobili z tego sprawę główną jakąś, czy próbowali zrobić,
gdyby nie afera. Tak.
Tu wiecie, orędzie wygłasza Morawiecki, bo tam zboże z Ukrainy, to coś.
Ale no też, wiecie, przypomnijmy sobie, no początek wojny, Polacy otwierają granice, przyjmujemy, no nie rząd, oczywiście, tylko Polacy, przyjmujemy miliony uchodźców. Ludzie tutaj z Ameryki, którzy byli, którzy pracują przy tam granicy meksykańskiej, jak usłyszeli o tej ilości, ile osób
stało się. Myśleli, że tu będą jakieś
miasta. Wielkie obozy, że tu po prostu
a tu nic. Przyjęliśmy ich do domu. Nie, no także to...
Taka niewdzięczność ukraińska teraz, nie? Że czy oni po prostu są tak pod kreską, że dla nich jest to tak ważne, że no już nawet zaryzykują te relacje, żeby...
Ja podejrzewam, że oni widzą,
że oskarżymy was.
Myślę, że oni mogli zobaczyć, tam też są różne siły, nie? Jedni są bardziej przyjaźni do Polski, drudzy całkiem nie lubią Polski, tak jak u nas też są różne te partie i frakcje i tak dalej. Ale myślę, że oni mogli zobaczyć, że z polskim rządem się jednak nie dogadają na dłuższą metę i że tej przyjaźni tak naprawdę nie będzie, więc próbują gdzie indziej. Myślę, że może tak być.
No, tylko no jednak Polska dała i dużo sprzętu, dużo pomocy.
Nie mówimy, teraz to wszystko... że to jest, co Ukraina robi, jest mądre. Nie? Wręcz jeśli tu jest ta eskalacja ze strony ukraińskiej, to jest szkodliwe także dla Ukrainy, co tutaj jasno, myślę, że wybrzmiało. Nie? Tylko mówię, to, co komentujemy, na co mamy wpływ, to jest rząd polski, nie ukraiński. I nie będziemy się tam wtrącać dzisiaj Ukraińcom, bo oni mają naprawdę poważne kłopoty, robią ofensywę, powstrzymali ruską ofensywę i teraz znowu robią kontrofensywę. Prezydent Zełenski mówi, że no, posuwają się, ale powoli. Posuwają się do przodu, ale powoli. Także tutaj oczekiwanie, że oni tam będą i tak dalej, to myślę, że jest nie na miejscu. My powinniśmy...
Nie
czas na to. Chociaż ja mówiłem, że PiS-owcy po pierwsze w rzeczywistości są antyukraińscy, tylko to no, ze względu na tę ogromną, spontaniczną reakcję społeczeństwa musieli udawać, że są pro-ukraińscy, nie? I że oni kiedyś zepsują te relacje. Nasi widzowie pamiętają, ja o tym mówiłem, nie? Że to tak się dokładnie skończy. A po drugie, na załatwienie wszelkich resentymentów to był czas w pierwszych miesiącach wojny, a nie teraz, kiedy tak jak Czarek powiedział, oni już myślą, gdzie, że tak powiem, kolejną pomoc, czy większą pomoc uzyskać, szczególnie przy odbudowie, bo Polska
już się pojawiają Niemcy, Francja.
W ostatnim przemówieniu, oświadczeniu, Zełenski dziękuję różnym krajom, Polski nie wymienił.
Tak, no to, ale zobaczcie, żeby to nie było. My o tym mówiliśmy pół roku temu. Ostrzegaliśmy, że tak będzie.
Znaczy no, ja tutaj przy kwestii zablokowania, bo to już też mówiliśmy w naszym programie tego morza, gdzie te ukraińskie zboże płynęło przez Rosjan, że zerwanie tego porozumienia zbożowego no, stało się właśnie tuż przed żniwami, bo w poprzednim roku była ta podobna sytuacja, już Rosjanie widzieli, że to może właśnie zburzyć polsko-ukraińską to przyjaźń. Tu zostało to zrobione jeszcze na większą skalę, plus PiS jeszcze dopomógł, teraz rozmuchując afery. No i tak naprawdę udało się, no, Ruski szampana otwiera.
Niestety, no ale ja myślę, że ta sprawa jest jeszcze do uratowania.
To zwłaszcza, że wybory.
Może dzisiaj będzie trudno. Dzisiaj będzie dużo, dużo trudniej ze względu na to, że my wyczerpaliśmy swoje atuty. My wyczerpaliśmy większość swoich atutów i niewieleśmy zyskali. Ale myślę, że jeszcze są też uczciwi Ukraińcy i gdzieś tam też po drugiej stronie jest to zrozumienie, że na dłuższą metę to tylko Polska w sojuszu z Ukrainą i innymi państwami Trójmorza, szczególnie tego najbliższego nam, może przeciwstawić się zakusom Rosji. I że to, że tacy takie niemoty dzisiaj rządzą Polską, to nie przekreśli tej dziejowej szansy na postawienie muru przed barbarią ze wschodu.
No i tym pozytywnym akcentem zakończmy temat, przejdźmy do ogłoszeń, bo i tak dzisiaj troszkę poszło, rozkręciliśmy się poza miarę.
A jeszcze paru moich przyjaciół chciałem wam pokazać, dwóch pastorów. To może w następnym programie, jeśli Bóg pozwoli, oddamy też im głos, jak oni odbierają ten haniebny wyrok, o którym mówiliśmy na początku programu.
Tak, za chwilę będziemy mieli wyniki naszej sondy. Ja tylko jeszcze przypomnę o aplikacji. Hashtag czytam Biblię. Aplikacja jest do pobrania przez aplikacje telefoniczne, na której zachęcamy do takiego codziennego studiowania Biblii. Przypomnę o dzisiejszej jeszcze ramówce. O 17:00 info idź pod prąd. Tutaj Cezary, który z nami siedzi, będzie zapewne w tej sprawie nas informował, co się dzieje, oraz dogrywka. I tutaj będą materiały, kolejne dodatkowe materiały z tego, co działo się zapewne wczoraj i dzisiaj podczas pikety.
Czyli no to, co się działo po wyjściu, jak już mi odmówili nawet nie tam sprawiedliwości, tylko już ja już się zgłosiłem na te ich roboty, a oni i tak mi odmówili.
Czyli daje ci wyrok, a potem zabronili ci go wykonać.
No nie wiem, co oni chcą.
Także ja przypomnę jeszcze pytania w naszej sądzie. A dlaczego dziennikarze milczą w temacie procesu pastora? I poprosimy o wyniki, a już mamy wyniki. Widzimy, nie ma znaczenia dla Polski, 9%. Niewygodny pastor Pachowiecki, niewygodny dla wszystkich opcji politycznych, 87% i inaczej, 4%. No ja chyba bym zagłosował na te drugie, czyli niewygodny dla wszystkich opcji politycznych.
Jeszcze możesz.
Jeden z naszych...
Jeszcze możesz.
A, jeszcze mogę. Bo to nie przypadek, że 374 głosy, bo duża aktywność dzisiaj.
Dziękuję wam bardzo. Jeden z naszych dawnych przyjaciół, no tak mi prywatnie powiedział, dlaczego zostałem skazany. Mówi, bo ty się nikomu nie opłacasz. No to widzę, że wy myślicie podobnie. I rzeczywiście no, staramy się mówić to, co myślimy, co jest zgodne z prawdą, co jest zgodne ze Słowem Bożym, jeśli chodzi szczególnie o krytykę rzymskiej organizacji religijnej. I no, wy nas z tego powodu oglądacie, a oni nas z tego powodu chcą zniszczyć i zastraszyć. No, zobaczymy, co będzie jutro.
Zachęcamy was również do kontaktu telefonicznego. Mamy tutaj dwóch pastorów, którzy czekają na wasz telefon. Jest to Paweł Machała pod numerem 533 906 230 oraz Michał Fałek pod numerem 536 813 435. Prosimy, dzwońcie. Jeżeli nie odbiorą, to na pewno oddzwonią. No i ja będę dziękował wam za to, że byliście z nami, za to, że jesteście jak zwykle, że komentujecie, że lajkujecie, że udostępniacie. Prosimy was o to dalej. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chojecki, jednak ze studia, a nie...
Jednak ze studia. No myślałem, że będę się łączył gdzieś tam z jakiegoś grabienia, czy ze skansenu, nie? A
Bóg no, inaczej to
Bóg
zaplanował.
Zdecydował inaczej. Jestem mu wdzięczny i cieszę się, że mogłem tu z wami być. Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję każdemu z was.
Cezary Kłosowicz, redaktor
dziękuję bardzo.
Sekcji wiadomości.
Zapraszam na 17:00.
Tak jest. Ja dziękuję również i do zobaczenia.